Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. Dzień dobry, Wojtek Suleciński. Dziś porozmawiamy, a właściwie wrócimy do historii Danuty Siedzikównej Inki. 20 lipca 1946 roku, właściwie dwie ulice stąd od siedziby radia, została aresztowana sanitariuszka i łączniczka Armii Krajowej. Moim gościem jest Piotr Szubarczyk z Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chcę spytać o ten moment. 20 lipca 1946 roku. Nie tak dawno żeśmy rozmawiali tutaj w tym studiu o wydarzeniach tej wiosny, czyli o między innymi referendum trzy razy tak, o też no, trwających jeszcze wtedy walkach pomiędzy tymi oddziałami podziemia niepodległościowego. Jeszcze całkiem silną grupę stanowiły to podziemie niepodległościowe. Przypomnę, że to są te czasy, kiedy były takie rejony na Lubelszczyźnie, na Kieletczyźnie, na Białostoczyźnie, a także na Pomorzu, gdzie te oddziały leśne potrafiły jeszcze w miarę skutecznie działać.
Na Podkarpaciu UB zeszło do podziemia, tak powiedział jeden z funkcjonariuszy tamtejszych.
A równocześnie był to też taki moment ważny politycznie. Znaczy to sfałszowane referendum było takim sygnałem, że władza się nie cofnie i jest gotowa na bardzo wiele. Wyprzedzając jakby o miesiąc te wydarzenia, to wyrok i śmierć Inki to był też taki sygnał na to chyba tego, że władza jest zdeterminowana walczyć z podziemiem właściwie wszystkimi możliwymi środkami.
Władza była zdeterminowana, bo to nie była polska władza. To byli kolaboranci sowieccy. Związek Sowiecki traktował obszar Polski jako swój obszar operacyjny do zakończenia wojny, a potem jako swój obszar wpływów, jako część swojego imperium zewnętrznego. Doskonale to wiemy, bo to przecież trwało nie rok, nie dwa, nie dziesięć. Myśmy, panie Wojtku, się urodzili w tym czasie, kiedy istniało państwo polskie, z którym historycy mają do dzisiaj problem, jak to nazwać. Pamiętam głośna konferencja na Zamku Królewskim w Warszawie, jeszcze w latach 90. i propozycja profesora Adama Strzembosza, żeby mówić o dominium sowieckim w Polsce w odniesieniu do tego państwa. Rok 46 rzeczywiście był bardzo ważny. Tu u nas na Pomorzu Gdańskim, ale także dalej na Pomorzu Zachodnim operowały lotne oddziały 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Armii Krajowej formalnie już nie było, jak wiem, od 19 stycznia 45. Generał Okulicki rozwiązał Armię Krajową, ale jednocześnie, o czym się rzadko mówi, generał Okulicki mówił w tym rozkazie, dalszą walkę i dalszą działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości i ochrony ludności cywilnej przed zagładą, bo spodziewał się nawet tego, ponieważ na terenie Polski były dywizje NKWD zdolne do wszystkiego. Major Zygmunt Szendzielarz-Łupaszko był realistą. Jego ostatnie nadzieje polityczne to był rok 46. Oczekiwanie na referendum, tak zwane referendum ludowe 30 czerwca 46. Dlatego koncentracja na Pomorzu Gdańskim jego szwadronów odbywa się w kwietniu 46 roku. A nasza Danusia Siedzikówna, mój Boże, drobinka w tej wielkiej historii, niespełna jeszcze 18-letnia, jest wysłana do Gdańska przez swojego dowódcę, wówczas był nim Olgierd Christa, pseudonim Leszek, ponieważ brakowało bandaży, medykamentów dla szwadronów, którym była sanitariuszką. Miała te medykamenty w różnych aptekach po troszku, żeby nie podpadło w Gdańsku, zdobyć i miała z tym wrócić 21 lipca. Niestety w nocy z 19 na 20 lipca nad ranem, około 4 nad ranem, została aresztowana w domu przy ulicy Wróblewskiego 7.
O przyczynach tego aresztowania, a właściwie zdrady w oddziale Łupaszki, myślę, że za chwilę porozmawiamy. Ja bym chciał jeszcze o tym tle trochę porozmawiać. To jest też taki moment, w którym jeszcze wciąż spodziewano się, że może się jednak coś takiego zdarzy, co będzie takim przełomem, co może odmienić losy Polski. Ludzie bardzo różnie reagowali na ten moment. Byli tacy, którzy próbowali to przetrwać, byli tacy, którzy próbowali różną mimikrą udawać, że nie są wrogami tego nowego ludowego państwa. Byli tacy, którzy jednak mówili, że tylko walka orężna może coś w tej sprawie zmienić.
Wracając do Okulickiego, on tam bardzo ważne zdanie wypowiada. Teraz każdy z was będzie dla siebie dowódcą. To jest piękne zdanie. To jest piękne zdanie. Ja się czasami czuję jak podkomendny pana generała i myślę sobie, że ja sam dla siebie też jestem dowódcą w różnych ważnych sprawach życiowych. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że w tym czasie, o którym pan mówi, każdy budował sobie swoją strategię. Jeden zostawał w lesie, bo czuł się zagrożony aresztowaniem przez NKWD UB. Drugi mówił sobie tak, jestem nauczycielem, jakaby ta Polska nie była, będę uczył polskie dzieci, będę im mówił prawdę, uchronię ich przed kontaktem z nauczycielami, którzy mówią nieprawdę. Jeszcze ktoś inny z inną strategię sobie układał.
Ja przypomnę, że to jest też czas, kiedy mamy do czynienia jednak, co by nie powiedzieć, z wielkim przedsięwzięciem politycznym, jakim jest ten mikołajczykowski PSL.
Panie Wojtku, ja bym nie przeceniał ani PSL-u, ani Mikołajczyka. Wie pan, okazuje się w świetle badań historycznych, że PSL właściwie to był tak przyduszony, tu u nas na Pomorzu Gdańskim, był tak przyduszony, że jak tylko pisnął, jak tylko próbowano coś robić, to natychmiast UB atakowało. Był taki czas
to
potem,
prawda, tylko, że
PSL-owcy zakopywali swoje legitymacje w ogródkach na wszelki wypadek, żeby ich nie znaleziono.
Tylko, że mówię,
nie
że to było w tym sensie
ani
wielkie
Mikołajczyka, ani PSL.
To było to w tym sensie wielkie przedsięwzięcie, że z nim wiele osób jednak kojarzyło dużo większe nadzieje niż tylko jakąś polityczną sympatię dla niego.
Oczywiście,
ale przypomnijmy, że referendum, co by nie powiedzieć, było też wielkim zaangażowaniem ludzi, którzy zagłosowali trzy razy nie.
I co z tego?
Przyjechał co innego wyszło?
Przyjechał pułkownik Aaron Paukin ze swoją ekipą z Moskwy i wyniki referendum były takie, jak były potrzebne. Było totalne fałszerstwo. To jest początek tych pseudowyborów, które my, panie Wojtku, też znamy z późniejszego okresu z PRL-u. Jeden kandydat, jedno miejsce w Sejmie i frekwencja 99,60.
Choć mówiąc najkrócej, to jest też ta rzeczywistość, która się dopiero wtedy działa. Ja przypomnę, że my jesteśmy o tyle mądrzejsi, że patrzymy na to z perspektywy 50 czy 60 lat, gdy tymczasem odnoszę takie wrażenie, że mieliśmy tutaj do czynienia jednak z czymś, co działo się na oczach ludzi, którzy jeszcze wciąż ze zdziwieniem na wiele rzeczy spoglądali. Nadzieję, że być może świat zachodu, który, co było takim skojarzeniem, przysłał do nas Mikołajczyka, jakoś będzie go wspierał i że nasi dawni alianci z czasów wojny...
Świat zachodu właśnie nie przysłał nam Mikołajczyka, panie Wojtku. Mikołajczyk nie posłuchał generała Andersa i innych mądrych polityków. Myślę, że Mikołajczyk był listkiem figowym pana Churchilla, który potrzebował takiego listka figowego, żeby usprawiedliwić to, na co się zgodził. Wiadomo, że konstruktorem tego nowego, pożal się Boże, porządku był prezydent Roosevelt, ale Mikołajczyk, ja mam wrażenie, że był wysłannikiem Churchilla. I w związku z tym też jego misja wydaje mi się po latach bardzo wątpliwa, bardzo podejrzana. I niestety Mikołajczyk mimowolnie doprowadził wielu ludzi do tragedii, ponieważ wmówił im, że w warunkach państwa typu sowieckiego może być opozycja polityczna. No to oczywiście absurdalne. Ci, którzy lepiej znali Sowiety, pukali się w czoło, wiedzieli, że to jest absolutnie niemożliwe. Wielu ludzi się ujawniło, wielu ludzi przyjęło legitymację PSL-u od Mikołajczyka i potem ci ludzie szli do więzienia, potem ci ludzie cierpieli. Także jeszcze raz powtarzam, ja tego nie przeceniam.
Pokazaliśmy trochę to tło historyczne. Za chwilę wracamy do już samej Danuty Siedzikównej, do tych wydarzeń z 19 na 20 lipca 1946 roku. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. Wracamy dziś do dziejów Danuty Siedzikówny. Moim gościem jest Piotr Szubarczyk z Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Rozmawialiśmy o tej rocznicy, o tych wydarzeniach i o tego aresztowania z 19 na 20 lipca. I zacząłem mówić, że musimy też opowiedzieć trochę historię zdrady, bo mamy jedną kobietę i drugą kobietę. Wszystko wskazuje na to, że to Regina Mordas-Żylińska była tą osobą, która wydała Danutę Siedzikównę tej nocy. Jak popatrzeć na te życiorysy, to przez bardzo wiele miesięcy nic nie wskazywało na to, że Regina Mordas-Żylińska może być osobą, która zdradzi swoich towarzyszy broni.
Ja bym nie chciał się za długo zatrzymywać przy postaci Reginy. Jest rzeczą oczywistą, dowiedzoną, że Regina zdradziła, poszła na współpracę. Ale ja mam cały czas w uszach, panie Wojtku, słowa siostry Inki, Wiesławy Siedzik-Korzeniowej, ciężko chora, była tu w Gdańsku, miała nowotwór, przyjechała na uroczystości do Sopotu, tam poświęciliśmy pierwszy pomnik Inki w Polsce. No to było niezapomniane. I pani Wiesia, świadoma tego, że niedługo umrze, powiedziała mi: panie Piotrze, niech pan mówi o Ince, niech pan mówi o żelaznym ołupaszce. Zostawcie Reginę w spokoju, bo nawet nie możecie sobie wyobrazić, co ona przeszła. Ja o nic więcej nie pytałem, ale Wiesia poznała Reginę już po wojnie w Szczecinie. Mieszkały w tym samym mieście. Tak los zdarzył i coś więcej wiedziała niż my, ale nie chciała o tym za dużo mówić. Wie pan, metody przesłuchań, metody niszczenia ludzi, sowieckie metody. Pamięta pan, co powiedział najwybitniejszy polski pisarz polityczny XX wieku Józef Mackiewicz? Okupacja niemiecka czyniła z nas bohaterów. Okupacja sowiecka robiła z nas gówno. Mackiewicz wiedział, co mówi, bo Mackiewicz znał dobrze jednych i drugich.
Wróćmy w takim razie do tego życiorysu Danuty Siedzikówny, bo chyba mało powtarzania, bo to taka historia, no właściwie straszliwie polska. Z ojcem, który wywieziony w głąb Związku Sowieckiego, wstępuje do armii Andersa, ale umiera w Teheranie w 1943 roku. O matce, która zostaje zamordowana przez Niemców. To właściwie taki życiorys, który zdarza się w wielu polskich rodzinach i pokazuje skalę tragedii polskiej w czasie II wojny światowej.
Bardzo panu dziękuję za te słowa, ponieważ nikt nigdy wcześniej o to mnie nie pytał, a ja uważam, że to jest istota sprawy. Danka Siedzikówna, Inka, szeregowiec Armii Krajowej. Wie pan, gdziekolwiek nie pojadę na prelekcję, czy to jest w jakimkolwiek polskim mieście, czy to w Berlinie, czy w Hamburgu, czy w Malmö, czy w Sztokholmie, czy w Utrechcie, jak byłem, czy w Amsterdamie. Jak mówię o żołnierzach wyklętych, ach, tak, wiemy, Inka. To jest genialne. Szeregowiec Inka, dziewczynka niespełna 18-letnia, stała się takim znakiem tego tragicznego powstania antykomunistycznego po wojnie. Ale ja wtedy dodaję, kochani, jest coś więcej. Rodzina Siedzików ma wymiar symboliczny, panie Wojtku. Ojciec po raz pierwszy zesłany na Sybir przez carską ochronę jako student Politechniki w Petersburgu. Jeszcze nastolatek, 19-latek. Po raz drugi pamiętnego 10 lutego 1940 roku przez NKWD. W tej jednej osobie mamy historię polskiego Sybiru. Matka ginie od strzału gestapowca w lesie pod Białym Stokiem, zakopana w nieznanym miejscu, zapomniane polskie mogiły. Córka ginie od strzału na wprost pistoletu, strzału oddanego przez funkcjonariusza NKWD UB. No to jest, dla mnie to jest, wie pan, symbol, no to jest, cała ta rodzina Siedzików ma dla mnie wymiar taki zupełnie niezwykły, symboliczny. A dodajmy do tego, że babcia Inki ze strony mamy, babcia Tymińska, przyjaźniła się z Elizą Orzeszkową, więc przypuszczam, no obydwie rodziny miały też swoje piękne historie, piękne wątki w powstaniu styczniowym. No, wie pan, no to jest coś więcej niż Danusia Siedzikówna, Inka, i niech nikt nie mówi, że my tę postać wyolbrzymiamy, że nadajemy jej zbyt wielki wymiar, a to było takie bardzo zwyczajne. Tak, czasami się spotykam, różni mądrale mówią, młoda dziewczyna wplątała się, tak mówią, wplątała się w coś, trafiła na bardzo niedobrych ubeków, bardzo niedobrych ludzi, no bardzo smutna historia. Przepraszam, ja wtedy mówię, drogi panie, pan wie, że jest prawda i jest gówno prawda. I to, co pan powiedział, to jest właśnie ten drugi rodzaj prawdy. Ona dokonuje świadomych wyborów. Dokonuje, panie Wojtku, ona na wiosnę 1946 roku mieszka sobie w Miłomłynie, w leśniczówce Miłomłyn. Ta leśniczówka do dzisiaj stoi niezmieniona, można tam pojechać. Dla mnie to jest wyjątkowe miejsce. Tam niedługo będzie poświęcony pomnik Inki, nawiasem mówiąc. I wie pan, ma super papiery na nazwisko Obuchowicz. Jej ojciec chrzestny, leśniczy Obuchowicz, pracuje w dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, więc ją, że tak powiem, kryje i ona może sobie spokojnie tam żyć. Rozumie pan?
No, myśmy nie tak dawno w jednej z audycji, mówiąc o wielu tych życiorysach właśnie ludzi z tego podziemia, że często był taki moment, kiedy oni mogli podjąć jakiś wybór. Dotyczy to i zapory, i dotyczy to łupaszki. I, i dokonują jakichś wyborów. I oczywiście to też nie jest takie wszystko proste, bo przypomnę, że na przykład w życiorysach tych obu żołnierzy podziemia jest ten z kolei moment rezygnacji, ale to następuje rok później, kiedy oni mówią trzeba uciekać z Polski, bo to jest już ostatni moment, żeby próbować to zrobić. W tym 1946 roku sytuacja jest jeszcze zupełnie inna, ale rzeczywiście wokół nich są też ludzie, którzy podejmują świadomy wybór.
Powiedzieliśmy, panie Wojtku, że oni czekają na wybory, które mają być w styczniu 1947 roku. To jest data absolutnie graniczna. I sfałszowanie tych wyborów z niedzieli 19 stycznia 1947 roku i potem ta fałszywa, obłudna amnestia, której komuniści łaskawie, co z tego, że była amnestia, Olgierd Chrysta w ramach amnestii się ujawnił i poszedł do więzienia na Kurkowej. I co z tego, że była amnestia? Amnestia była po to, żeby oni wyszli, żeby ich można było potem śledzić, aresztować, zabijać, czasami skrytobójczo.
Wróćmy do tego miesiąca, który dzieli moment aresztowania Inki i jej śmierć. Jak pierwszy raz o tym przeczytałem, to byłem zadziwiony, dlatego że ze stalinowskimi czasami kojarzą mi się takie długie aresztowania i często bardzo długie oczekiwanie nawet na wykonanie wyroku śmierci. Tutaj sytuacja jest inna, to jest bardzo szybko. To jest jakieś polityczne zamówienie, żeby tak szybko wydać ten wyrok i tak szybko go wykonać?
Aresztowana 20 lipca, wyrok śmierci 3 sierpnia, czyli dokładnie 14 dni, dokładnie 2 tygodnie. Wykonanie tego wyroku, ja zawsze mam wątpliwości, czy mogę mówić wyrok. Jak piszę, to biorę to w cudzysłów, bo to ani śledztwo, to trzeba brać w cudzysłów, ani wyrok, no, ani
używamy
egzekucja.
Tego terminu mord sądowy.
Sądowy, zabójstwo sądowe. Więc powiedzmy tak, że szwadrony upaszki były dla ubeków nieuchwytne. Major miał niesamowity zmysł. To był geniusz, jeśli chodzi o jego umiejętności jako oficera takiego w polu, to nie wiem, czy ktoś inny mógłby się z nim równać. Miał szósty zmysł i nigdy w polu, w żadnej potyczce z różnymi tam obławami KBW, NKWD, UB czy milicji, oni nigdy nie przegrali. Zawsze wychodzili zwycięsko. Więc myślę, że śmierć Inki, wyrok śmierci, no nie łudźmy się, wyrok śmierci dyktowało UB w pawilonie politycznym więzienia na Schießstange, jeszcze się tak wtedy mówiło, na Kurkowej. Była placówka UB i oni wydawali wyroki. Oni wydawali wyroki. To była zemsta. To była zemsta za upaszkę. I w związku z tym była też wyjątkowo podła propaganda wokół Inki. Otóż była szeptana ubecka propaganda, że Inka to jest kochanka upaszki. A upaszko to jest pseudonim, który się bierze od UPA. Od Ukraińców. Chodziło o to, żeby ich zohydzić, żeby takiemu prostaczkowi, który nic nie wie, żeby wbić do głowy takiemu ubekowi, przeciętny ubek, to był analfabeta albo półanalfabeta, jeśli chodzi zwłaszcza o tych szeregowych, żeby to wbić do głowy. Więc my po latach, panie Wojtku, słyszymy od byłej funkcjonariuszki UB, że to była kochanka upaszki, że on był z UPA i że ona tak go kochała, że jak była egzekucja, to jeszcze wykrzykiwała jego imię, a świętej pamięci Halina Mikołajewska-Witkiewiczowa powiedziała mi, że w więzieniu usłyszała, jak jedna funkcjonariuszka UB mówiła o śmierci Inki. Nie chciała z Kacina zdechnąć, trzeba ją było dobić. Taka była nienawiść tego środowiska ubeckiego do upaszki. No, samo hasło upaszko budziło w nich lęk, bo dostawali baty regularnie. Były niektóre akcje brawurowe, no zupełnie, wie pan, ogółowi społeczeństwa dzisiaj nieznane. No, można by napisać drugie kamienie na szaniec, jeśli chodzi o te akcje żołnierzy upaszki, na przykład Zdzisława Badochy Żelaznego, chociażby ta słynna akcja w niedzielę 19 maja 1946 roku.
Gdy patrzymy na ten miesiąc, to też mówimy sobie, no właśnie, o tym takim zachowaniu, które przeszło do legendy i które myślę, że stanowi chyba tę całą historię. Ale też mamy sporo takiego materiału, który uzyskaliśmy no, dzięki ubekom, czyli mówiąc najkrócej, ten materiał sądowy, który jest, te zeznania, to wszystko i te oskarżenia. Bo przypomnę, że oprócz tej szeptanki, o której pan powiedział, to jednak jakąś ważną rolę w tych oskarżeniach umieszczono właśnie te wydarzenia z rajdu żelaznego, czyli kwestie tego, że to ona rozpoznała jednego z ubeków.
Inka miała powiedzieć nie w czasie rajdu żelaznego, to było pod Sztumem, wtedy kiedy Żelazny był ranny. To się stało zresztą potem przyczyną jego śmierci, bo go UBE namierzyło w miejscu, gdzie przechodził rekonwalescencję. Inka miała według jednego z ubeków powiedzieć: poznaje te ubeckie mordy. Wie pan co? Gdyby nawet coś takiego powiedzieć, to mi się nawet wydaje prawdopodobne, ponieważ te ubeckie mordy w tym czasie były bardzo charakterystyczne. To byli ludzie bez sumienia. To byli często ludzie, którzy mieli wyrok, którzy mogli pójść do więzienia. Zgodnie z zaleceniami ministra bezpieki Radkiewicza, przerzucano ich na drugi koniec Polski. Radkiewicz mówił, żeby nie zatrudniać funkcjonariuszy UB w tym samym powiecie, bo mogą spotkać pociotków. Ergo może wyjść z nich człowiek, może się odezwać sumienie i nie będą bezwzględni. Otóż dwóch ubeków zostało rozstrzelanych rzekomo z rozkazu Inki. No to jest kompletny idiotyzm. Wie pan, znamy stosunki panujące w 5. Brygadzie. Olgierd Christa bardzo się oburzał na to, że ona rzekomo wydała rozkaz. Żadna sanitariuszka nie wydawała rozkazu u Paszki. Tam była hierarchia, to było Wojsko Polskie, panie Wojtku. Oni dbali o to, żeby na co dzień być wojskiem polskim. Jeśli ktoś sprzeniewierzył się temu, jeśli ktoś zachował się niegodnie, były nawet wyroki śmierci. Czy pan wie? Chłopak od Łupaszki zarekwirował coś na konto szwadronu i sobie to przywłaszczył i był wyrok. Niegodne żołnierza polskiego zachowanie. Także nie ma mowy o czymś takim. A poza tym, wie pan, te zeznania ubeckie przed tym sądem były wyreżyserowane dokładnie. Chociaż był tam jeden człowiek, milicjant, nazywał się Mazur, który bardzo pięknie się zachował i to też, wie pan, łamie ten stereotyp, że wszyscy musieli robić to, co UB im kazało. Mazur powiedział, że zapamiętał tę dziewczynę, ładna dziewczyna z torbą ze znakiem Czerwonego Krzyża. Powiedział, że był ranny w potyczce w powiecie kartuskim Podjazy. Tam w Podjazach jest teraz szkoła imienia Inki i że przed odjazdem Inka podała mu bandaże, opatrunki. No ale inni ubecy powiedzieli co innego. Zresztą wie pan, niezależnie co by powiedzieli, to i tak był wyrok śmierci i koniec. No.
Do tego procesu ja myślę, że jeszcze wrócimy i do tych ludzi, którzy te decyzje podejmowali w kolejnej części naszego dzisiejszego spotkania. Za chwilę wracamy do rozmowy. Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. Moim dzisiejszym gościem jest Piotr Szubarczyk z Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Rozmawiamy o incydencie siedzi Kówne w rocznicę jej aresztowania. Chcę spytać jednak o tych ludzi, którzy doprowadzili do jej śmierci. No, dziś już znamy ich sporo, zarówno tych oficerów, którzy ją przesłuchiwali, jak i tych prokuratorów, którzy prowadzili te śledztwo. Też osoby, które wydawały ten sfingowany wyrok, a nawet osoby, które dokonywały egzekucji. Jak popatrzeć na tych ludzi, to czy to jest to, o czym pan wspomniał, jacyś tacy prostacy, którzy zostali przez NKWD wciągnięci do tego rodzaju zajęcia?
No właściwie tutaj, gdybyśmy szukali tej czapy w Gdańsku, człowieka, który miał najwięcej do powiedzenia, jeśli chodzi o przebieg tego pseudośledztwa w sprawie Inki, to trzeba by wymienić nazwisko Jana Wołkowa. On się tak nie nazywał. Jan Wołkow, syn Arona. Wie pan, żeby za długo o nim nie mówić, to powiem panu, że po tej sprawie Inki, po śmierci Inki Zagończyka, on awansował, był w Warszawie, w jednym z departamentów Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Ale powiem trochę na zasadzie anegdoty. To niech każdy sobie pomyśli. W 1957 roku on poszedł na wcześniejszą emeryturę. Dostał wypowiedzenie z bezpieczeństwa. Wie pan dlaczego? Bardzo ciekawy dokument.
Że jego, słabo czyta.
Jego przełożony napisał, że mimo licznych upomnień nie opanował pisania i czytania. Mamy człowieka, który służył w departamencie, w ministerstwie w Warszawie. Mamy człowieka, który był jedną z najważniejszych postaci wojewódzkiego UB w Gdańsku. I w 1957 roku on jeszcze nie potrafi dobrze pisać i czytać. No to wie pan, to ja już tego nie muszę chyba komentować. Mhm. Mamy tego człowieka, który do niej strzelał, bo tutaj nasi słuchacze, niektórzy może wiedzą, może nie wszyscy, że egzekucja Inki w pamiętnego 28 sierpnia rankiem była bardzo dramatyczna. Inki i Zagończyka. Nie zapominajmy, panie Wojtku, o tym Zagończyku, bo przez to, że mówimy o Ince, to on schodzi na drugi plan, czasami się go zupełnie pomija. A to był bohater wojny z bolszewikami w 20 roku. On już miał ponad 40 lat, miał dzieci, miał żonę. On miał dużo do stracenia. Wspaniały człowiek, dowódca takiego patrolu dywersyjnego Łupaszki. Łupaszko bardzo wysoko go cenił. Prawdopodobnie współpracował z Dwójką przed wojną. To był taki Polak, no bardzo, można powiedzieć, taki zdeklarowany. Całkowicie poświęcił się sprawie polskiej. I on też był znany z tego, że chronił swoich młodszych kolegów z oddziału. On na przykład wyrabiał im różne legendy. On ich pouczał, jak mają się zachować w razie, gdyby zostali aresztowani przez UB. No, wspaniały człowiek. Więc pamiętajmy o Zagończyku. Ale jeśli chodzi o Inkę i Zagończyka, o tę egzekucję, 10 ludzi z KBW strzela do nich z kilku kroków 28 sierpnia rano i Zagończyk jest draśnięty, być może był to rykoszet, a Inka oszołomiona na chwilę się osuwa, po chwili wstaje. Oni się umówili przed tym pierwszym strzałem, krzyknęli: niech żyje Polska. Potem Inka patrzy na siebie zdumiona, że po tych strzałach z 10 pepesz żyje i wznosi drugi okrzyk: niech żyje Łupaszko. I ten dowódca plutonu egzekucyjnego podchodzi z pistoletu, z przyłożenia strzela jej w głowę. I tę czaszkę Krzysztof Szwagrzyk znalazł na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku i tę dziurę w płacie czołowym też. Także od początku było wiadomo, że to ona, potem baza w Szczecinie to potwierdziła. Więc myśmy mieli to szczęście, że dzięki kapitanowi, potem majorowi więziennictwa, Waldkowi Kowalskiemu, on już niestety w więziennictwie nie pracuje, ja mam swoje zdanie na ten temat, ale to byłby temat ale, na osobną
pamiętam,
audycję.
Był też u nas gościem, żeśmy rozmawiali właśnie o tej, no przede wszystkim tej próbie, jakby to powiedzieć, no zweryfikowania wszystkich danych dotyczących Inki i innych więźniów, którzy przebywali w areszcie na Kurkowej.
To major Kowalski, to majorowi Kowalskiemu Krzysztof Szwagrzyk i my wszyscy zawdzięczamy, że Inka i Zagończyk zostali odnalezieni. On przeorał zupełnie zaniedbane, porozrzucane archiwum więzienia. On na zasadzie dedukcji, patrząc na numery grobów sobie znanych, wydedukował, gdzie oni mogą być i udało się ich znaleźć we wrześniu 2014 roku. Więc ta egzekucja się nie udała, ale dzięki majorowi Kowalskiemu, major Kowalski przyprowadził do nas, do IPN-u, zastępcę naczelnika więzienia z 1946 roku. Panie Wojtku, wie pan, co to było? Myśmy w pięciu obsiedli tego biednego Alojzego Nowickiego. Każdy miał dyktafon, jeszcze 3 razy sprawdzaliśmy, czy się nie zatnie. No to była sensacja. Nigdy człowiek z tamtej strony nie przyszedł do IPN-u. IPN był zniedawidzony. Oni się wzajemnie pilnują. Nie daj Boże, jak któryś by tam nawiązał współpracę z IPN-em. A Nowicki usiadł i nam opowiedział dokładnie, jak wyglądała egzekucja Inki i Zagończyka. No a przedtem znaleźliśmy księdza Prusaka w Rumi, który był świadkiem tej egzekucji i też nam opowiedział. I oni się przez ponad pół wieku nie widzieli. Widzieli się tylko wtedy przez parę chwil i powiedzieli dokładnie to samo. No to nie ma lepszej weryfikacji dla historyka, jeśli dwóch świadków nie znających się opowie dokładnie słowo w słowo to samo, co się tam wtedy działo. A dodatkowo Nowicki powiedział nam, że tych 10 żołnierzy z KBW rozbroił w tym sensie, że oni mieli pełne magazynki w pepeszach, a on otworzył szuflady i im wyjmował amunicję, zostawił tylko po 10 sztuk amunicji. Doszedł do wniosku, że 100 sztuk amunicji na dwoje ludzi z paru kroków to w zupełności wystarczy. A mimo to egzekucja się nie udała. Na pytanie nasze do Nowickiego, dlaczego się bał, dlaczego zgarniał tę amunicję z bębnów, powiedział mi pan coś takiego, że mnie zatkało, bo ja nigdy po tamtej stronie czegoś takiego nie słyszałem. No wie pan, człowiek to jest taka istota myśląca z duszą, jaka refleksja. A potem realizm. A jak się odwrócą, a jak wygarną do nas? Zupełnie niepotrzebnie zadałem mu pytanie, potem mnie koledzy strofowali o to, a czy coś takiego się zdarzyło? I on się wtedy zaciął. Przestraszył się, że już powiedział za dużo. Więc w taki sposób umierali. No, ja wie pan, jak wcześniej słyszałem o tym, że przed śmiercią skazaniec za sprawę polską wznosi okrzyk: niech żyje Polska, to myślę sobie, no tak, tak piszą, bo to ładnie wygląda, ładnie brzmi. bo to jest dobre w edukacji dzieci, młodzieży, że przed śmiercią krzyczą, niech żyje Polska. A tu się dowiedziałam, że rzeczywiście, że to jest możliwe, że 17-letnia dziewczyna może zdobyć się na taki gest. I potem ta ubeczka po latach też mówi, że nie chciała z Kacina zdechnąć, że kochała Łupaszkę, że krzyczała przed śmiercią, niech żyje Łupaszko. Także to się, wie pan, potwierdza z różnych stron. No, niezwykłe okoliczności, zupełnie niezwykłe.
Gdy patrzymy na ten życiorys, to on jest symptomatyczny, jest pouczający, jest wzruszający. Co by pan powiedział jako taką główną cechę? Bo mówił pan o tym, że to jest to uniwersalne przesłanie, które trafia do ludzi w różnych miejscach na świecie.
No wie pan, dochodzimy do takiej dla mnie zasadniczej sprawy. Ja ją też traktuję osobiście. Otóż w 2001 roku odwiedziłem dwie panie mikołajewskie, już nieżyjące niestety, Halinę i Jadwigę Mikołajewskie, u których Inka spędziła noc tam na Wróblewskiego 7. I one mi powiedziały, jak ta noc wyglądała. Powiedziały mi, co śpiewały, bo one były sanitariuszkami w trzeciej brygadzie Szczerbca na Wileńszczyźnie. I znały te same piosenki. Śpiewały całą noc, ubecy zdeptali im cały ogródek, bo mieli rozkaz, że mają wejść dopiero jak światło zgaśnie. Około 4 nad ranem dopiero zgasło światło, bo dziewczyny całą noc prześpiewały. Ale powiedziała mi, chyba pani Halina mi to powiedziała. Wie pan, myśmy tak siedziały długo, bo Inka nas uczyła jednej piosenki, której myśmy nie znali, a to była trudna piosenka, ale bardzo piękna. I ja ustaliłem, mój Boże, panie Wojtku, że to piosenka napisana przez Andrzeja Trzebińskiego w Warszawie. Tego, który w wieku 21 lat na ulicy zatrzymany przez Niemców, postawiony pod murem, rozstrzelany z tej grupy Sztuka i Naród, uznany po latach za jeden z największych talentów poetyckich, porównywany do Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, autor pamiętnika, autor licznych wierszy i autor wiersza Wymarsz UBK, uderzeniowy batalion kadrowy w Warszawie, najlepiej uzbrojona jednostka polskiego podziemia. No i Inka to śpiewała. To wymarsz uderzenia i mój, i mój, i mój. Ten ranek tak słoneczny, piosenka nasza brzmi. Słowiańska ziemia święta. Zna to pan? Słyszał to pan? A Polska, gdy powstanie, to tylko z naszej krwi. Niełatwa ta piosenka. I ona je uczyła tej piosenki. Potem światło zgasło i było aresztowanie. No i wie pan, sprawa grypsu. Sprawa grypsu. Pani Mikołajewski powiedziała mi wtedy, że Inka przysłała do nich gryps. Bezpieka aresztowała Inkę, zostawiła te dwie dziewczyny. Ja myślę, że to było świadome. To był kocioł po prostu. Tyle, że obserwowany nie od środka, tylko z zewnątrz. Oni się spodziewali, że tam jeszcze się ktoś pojawi. Potem one były aresztowane, potem znowu wypuszczone, czy cały czas pod obserwacją, wiedziały, że im nie uciekną i cały czas nadzieja, że jeszcze ktoś tam przyjdzie, że ten lokal jest spalony, ale może nie dla wszystkich spalony. Więc Inka zdołała wysłać im gryps. Pytam się, drogie panie, co było w tym grypsie? I one mówią, panie Piotrze, to było tak dawno, nie pamiętamy, a poza tym wie pan, jakie są zasady konspiracji. Gryps się czyta i natychmiast się niszczy. Myśmy go porwali na kawałki i wyrzuciłyśmy i spłukaliśmy. Ale Jadwiga mówi, ale oczywiście no, pamiętamy sens tego grypsu. No więc proszę, niech pani powie. Więc ona mówiła, że smutno jest umierać. To pamiętamy, tak. Tak, obie to mówią. Aha, i Jadwiga mówi, i pamiętamy jeszcze ostatnie zdanie z tego grypsu, że powiedzcie mojej babci, że trzymam się dobrze, że zachowałam się jak trzeba. No to, panie Wojtku, no jeśli dzisiaj ktoś pyta o Inkę, to zdanie, zachowałam się jak trzeba, jest znane wszędzie. W Polsce i poza Polską. I to zdanie ma... Ja sobie nie zdawałem wtedy z tego sprawy, robiąc notatkę służbową z tej rozmowy. Nie zdawałem sobie sprawy, jaką moc ma to jedno zdanie ostatnie z tego grypsu. Przecież, panie Wojtku, to, że my kochamy Inkę, ja się spotykam z młodymi ludźmi, którzy, no szczerze mówię, kochają ją. Byłem teraz we Wrocławiu, Teatr Arka, integracyjny Teatr Arka, znany w całej Polsce, Renata Jasińska. Tam są aktorzy profesjonalni i są aktorzy niepełnosprawni. Proszę pana, oni przygotowują spektakl o Ince. Oni chłoną każde słowo o niej. każde słowo. I oni mi powiedzieli, ci ludzie niepełnosprawni, że trzeba się zachować jak trzeba, tak jak Inka. Jakie to jest proste przesłanie. No, a czy pan nie marzy o tym, żeby się zachowywać w każdej sytuacji jak trzeba? Czy nasze porażki życiowe nie wynikają z tego, że nie udaje nam się zachować jak trzeba? Wie pan, jaka to jest, jakie to jest przesłanie dla młodzieży? Jakie to jest piękne? Jaki ja jestem szczęśliwy? Mówię sobie czasami, że choćbym nie wiem jak krytycznie oceniał to, co robiłem w IPN-ie, to myślę, że choćby za to, że przyczyniłem się do tego, że Inka jest znana w całej Polsce, że napisałem ten pierwszy artykuł o niej w prasie ogólnopolskiej, że za to będę miał tam jakąś u Pana Boga jakąś ulgę, jak już będę na tym sądzie.
Myślę, że na koniec chciałbym, żebyśmy jeszcze parę słów porozmawiali o tym, jak potoczyły się losy tych ludzi, którzy zostali jeszcze na wolności, często przez jeszcze kilka tygodni i miesięcy. Czyli tak naprawdę tych żołnierzy upaszki w następnym, w tym 46 i 47 roku.
Inka miała za zadanie nie tylko kupić te medykamenty, ale także miała dyskretnie się dowiedzieć, co się dzieje z Żelaznym, ze Zdzisławem Badochą, bo jeszcze nie wiedzieli, że on nie żyje, że został osaczony przez UB. Więc Zdzisław Badocha umierał 2 miesiące przed Inką, 28 czerwca. Mój Boże, niedawno się dowiedzieliśmy dzięki naszemu koledze z archiwum IPN w Katowicach, Łukaszowi Borkowskiemu, że Żelazny urodził się nie w 23 roku, panie Wojtku, tylko w 25. Najlepszy dowódca szwadronu, podporucznik czasu wojny, przez Łupaszkę proponowany do Virtuti Militari, jako dowódca, ten wzorowy dowódca szwadronu, miał 21 lat. To się nie mieści w głowie. On jak składał przysięgę w Armii Krajowej, to dał sobie 2 lata więcej, bo się bał, że go nie przyjmą. Miał dopiero 17 lat wtedy. Major Łupaszko, wiemy, 48 rok, wielka nagonka na Wilniuków. Akcja X, ogólnopolska akcja X. Ubecy zakładają z góry, że każdy Wilniuk to jest potencjalny bandyta. Wróg w każdym razie władzy komunistycznej. Niewiele się mylili, powiedzmy sobie szczerze. I parę tysięcy ludzi aresztują w ciągu paru dni. No niestety wtedy także aresztowano dosyć perfidnie, podstępnie majora Łupaszkę i wielu innych. Wtedy ponownie aresztowano obydwie panie Mikołajewskie właśnie w 1948 roku. One pójdą potem do więzienia. Wie pan, no, Jadwiga Mikołajewska opowiedziała mi tak cudowną historię, że ja byłem przez parę dni pod wielkim wrażeniem. Ona siedzi na Kurkowej w Gdańsku, jest totalnie załamana, ma 20 parę lat i nie widzi żadnych perspektyw dla siebie. Miała wyrok chyba 6,5 roku więzienia i siedzi w karcerze, bo jest nieposłuszna, nie przestrzega regulaminu więziennego. I nagle jej się wydaje, że zwariowała, bo za tym przepierzeniem karceru, ono nie było zbyt grube, jest łaźnia więzienna i słyszy głosy dzieci w tej łaźni. Mówi, myślałam, że zwariowałam. I słyszy gdzieś blisko, więc pięścią uderza przerażona w to przepierzenie, podbiega jakiś chłopiec. Jadwiga się pyta, kim wy jesteście? A on mówi, melduje się Ryś, dowódca Orląt. Proszę pana, ja to ustaliłem. Ryś, dowódca Orląt, nazywał się Rysiu Szkolnicki z Gdyni i ci chłopcy 16-letni prowadzili działalność antysowiecką w swojej szkole w Gdyni. Ich bezpieka zamknęła i Jadwiga w ten sposób ich poznała. Ja mówię, jak pani zareagowała na to? Ona mówi, wie pan, się tak zawstydziłam, że ja, stara baba, 26 lat bodaj wtedy miała, że ja, stara baba, tutaj przeżywam swój los, a tu za przepierzeniem polskie dzieci cierpią. Natychmiast mi przeszło. Ja już dalszy pobyt w więzieniu przeżywałam na spokojnie. Cały czas miałam w pamięci Rysia, dowódcę Orląt, chociaż nie znała jego nazwiska. No to jest coś pięknego, wie pan. To są nieziemskie historie. Jaka szkoda, że nie ma filmów na ten temat.
No tak, ale z drugiej strony mamy też ten smutny los tych wszystkich, którzy oddali życie w tym czasie. Tak naprawdę też no, musimy przypomnieć o śmierci Łupaszki.
No, to było 5 lat później po Ince. To było długie śledztwo. To była śmierć Łupaszki i pułkownika Pochoreckiego, czy Antoniego Olechnowicza i kapitana Borkowskiego i porucznika Lucjana Minkiewicza. z taką postacią, która której śmierć najbardziej mnie wzrusza, po śmierci Inki, z tego szwadronu. Chłopak parę lat starszy od Inki, przed wojną w gimnazjum Zygmunta Augusta w Wilnie, nazywał się Urbanowicz, umknęło mi w tej chwili imię, pseudonim Zabawa. Było dwóch Urbanowiczów. Jeden miał pseudonim Moskito, drugi Zabawa. Otóż ten Zabawa, panie Wojtku, po tym wszystkim już wyjechał na drugi koniec Polski po rozformowaniu 5. Brygady. Wyjechał do Wrocławia. Miał nadzieję, że tam się schowa, że tam się ukryje. Dostał się na studia. Studiował polonistykę. Na drugim roku filologii polskiej we Wrocławiu został namierzony przez UB, aresztowany, skazany na śmierć. Przerażająco smutne pożegnanie, list. Nie miał biedak, do kogo wysłać listu. Nie było nikogo bliskiego we Wrocławiu. Wysłał do pani, która wynajmowała mu pokój. Bezsensowna zupełnie śmierć, bo przecież ten człowiek mógł wiele dobrego dla Polski zrobić. Jakżeż można takiego... Także to nie tylko jest zabójstwo Inki, to jest zabójstwo także innych. No, Mścisław, dowódca szwadronu, Wieliczko, Lufa umierają, wie pan, albo w więzieniu w Białymstoku, albo na Zamku Lubelskim, który był w czasie wojny katownią gestapo, a tuż po wojnie zamienił się w katownię NKWD UB. No to są symboliczne miejsca, tak samo jak...
Dla mnie też symboliczne, tak samo jak mój dziadek został rozstrzelany na Zamku w Lublinie.
No to o czym ja tutaj mówię, panie Wojtku, albo ulica Montelupich w Krakowie, gdzie zamordowano księdza Władysława Gurgacza, bo uważał, że jako kapłan ma obowiązek iść do oddziału, bo tam są dzieciaki, tam jest młodzież dwudziestoparoletnia, bezradna wobec tych straszliwych wyborów, których musi dokonywać i że on im jest potrzebny, żeby ich wyspowiadać, żeby im pomóc. Nie walczył z bronią w ręku i też kara śmierci dla księdza Władka. To są piękne historie, my musimy te historie wydobywać i wielokrotnie o nich mówić, powtarzać. Niektórzy mówią, że za dużo o Ince. Nie, kochani, nie za dużo. Trzeba to 1000 razy opowiedzieć.
Choć ja przypomnę, że mieliśmy te lata, kiedy po pierwsze tych opowieści żeśmy nie prowadzili. Mieliśmy też lata, kiedy próbowano budować takie fałszywe obrazy tych lat powojennych, na różne sposoby zresztą. Ja przypomnę, że jak popatrzeć na to, to trochę co innego ta propaganda budowała w latach 50., trochę co innego w latach 60. i 70. Pewnie możemy spuścić zasłonę milczenia na ludzi, którzy to robili, ale warto jednak powiedzieć, że to do dziś pozostawia różnego rodzaju ślady w takim potocznym myśleniu o tym. No wspomniał pan o tym upaszce, prawda, i o tych rzeczach, które do dziś funkcjonują. Ja przypomnę, że też długi czas na Kaszubach istniała taka czarna legenda upaszki budowana właśnie zaraz po wojnie.
Wydawać by się mogło, że Upaszko z Wileńszczyzny, taka mentalność wschodnia, kresowa, wileńska i Kaszubi, że to jest ogień i woda, że oni się nie porozumieją. Panie Wojtku, przecież wielu Kaszubów cierpiało, wielu Pomorzan cierpiało za współpracę. To są rzeczy jeszcze nie do końca zbadane. Niemal w każdej wsi w powiecie kartuskim u sołtysa czy u jakiegoś gospodarza upaszkowcy zostawiali jakieś swoje rzeczy, czasami broń nawet. Kaszubi ich wspierali. Kaszubi rozumieli sens ich walki. No kiedyś przecież dla Radia Gdańsk zrobiliśmy audycję nad Brdą w powiecie tucholskim. Znaleźliśmy człowieka, którego mama dostała wyrok 15 lat więzienia za to, że 2 razy zrobiła kolację chłopakom od upaszki i nie zameldowała o tym na UB. 15 lat więzienia. I ten Rysiu Kapłonowski, pamiętam, spotkaliśmy go już jako starego człowieka, a w archiwum znaleźliśmy jego list do Bieruta z prośbą, żeby mamę wypuścił, bo ojciec w czasie wojny zginął i on jest półsierota, a tu jeszcze mama. No to mu z kancelarii Bieruta odpowiedzieli, że nie mogą rozpatrzyć wniosku obywatela, ponieważ od poprzedniej prośby nie minęło 5 roku. Wie pan, to jest nieludzkie, okrutne to jest. Otóż ten Rysiu Kapłonowski dostał takie pytanie od redaktora Radia Gdańsk. Nie pamiętam, to był chyba Leszek Szmitka wtedy z nami. I więc takie pytanie, takie trochę prowokacyjne. Panie Ryszardzie, czy pan nie uważa, że ci ludzie jednak zrobili panu krzywdę? Bo oni do was przyszli, z ich powodu pana mama poszła do więzienia. Był pan sierotą, cierpiał pan. Oni byli obcy, przecież Wilno to jest, od Tucholi to jest kilkaset kilometrów. Oni byli obcy. Czy nie uważa pan, że oni zrobili krzywdę waszej rodzinie? On popatrzył na niego taki zdumiony, z niedowierzaniem i mówi, obcy? Nie, panie, to nie byli obcy. Wie pan, oni mieli takie szkaplerze z Matką Boską tutaj na kieszonce. Uśmiechnął się i mówi, wie pan, oni rano pacierz odmawiali, a nawet śpiewali, kiedy ranne wstają zorze. I tak się uśmiechnął z politowaniem, popatrzył na Leszka i mówi, nie, panie, to nie byli obcy. Czy to nie piękne?
Niedługo czeka nas ważny moment, czyli... No już te ostateczne pożegnanie z Danutą Siedzikówną-Inką,
pochowanie
w grobie,
panie,
niech
pan
właśnie,
zawsze dodaje
dobrze,
i z Zagończykiem,
pochowanie ich w ich własnych grobach.
Tak, no niestety nie mamy oficjalnie komunikatu. Były przesłuchania kandydatów na prezesa IPN i ten kandydat, który został potem wskazany przez kolegium, dr Jarosław Szarek z Krakowa, no jednak postawił pewien zarzut obecnym, już kończącym kadencję władzom IPN-u, że ta sprawa została zaniedbana. Bo rzeczywiście czekamy na komunikat. Ja otrzymuję codziennie telefony, bo ludzie mnie jakoś z Inką kojarzą. I co im mogę powiedzieć? Panie Wojtku, ja im mówię, bardzo, wie pan, bałamutnie. Ja mówię, proszę pani, ja nie wiem, kiedy będzie pogrzeb Inki, ale mogę pani powiedzieć, co mi się śniło. No i panu też mogę powiedzieć i słuchaczom. Śniło mi się, że pogrzeb będzie 28 sierpnia, 70. rocznicę śmierci. Ale powtarzam, to mi się tylko śniło. Jak prezes zostanie wybrany, wszystko wskazuje na to, że w piątek będzie prezes, jeśli Sejm przyjmie kandydaturę kolegium, no to myślę, że jedna z jego pierwszych czynności to będzie komunikat o pogrzebie Inki. Chociaż powiem panu, że ja sobie nie wyobrażam tysięcy ludzi z całej Polski na naszym cmentarzu garnizonowym w Gdańsku, ale to chyba nie jest aż tak najważniejsze.
Piotr Szubarczyk był moim gościem, rozmawialiśmy o Ince w 70. rocznicę jej aresztowania. Za chwilę dosłownie, pan Piotr Szubarczyk będzie biegł za chwilę dwiema uliczkami i odsłonięcie tablicy w miejscu, gdzie Inka została aresztowana. Bardzo dziękujemy.